Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Z radością witam nową obecność L'Osservatore Romano w Argentynie, napisał papież w pierwszym numerze argentyńskiego wydania tego pisma. Jego redaktorem naczelnym jest osobisty przyjaciel Franciszka, pastor Marcelo Figueroa.
Wybierać życie w prostocie, aby dzielić się z innymi, to hasło dnia w grupach podczas europejskiego spotkania młodych w Rydze. Pielgrzymi modlą się, dzielą swoim doświadczeniem wiary i poznają lokalne wspólnoty chrześcijańskie.
1050. rocznica Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży i nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia to zdaniem prymasa Polski najważniejsze wydarzenia 2016 roku.
Witamy 30 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Z radością witam nową obecność L'Osservatore Romano w Argentynie. Poprzez Dziennik Stolicy Apostolskiej będzie można poznać bezpośrednio posługę papieża. Czytamy w odręcznym liście Ojca Świętego opublikowanym na stronie tytułowej pierwszego numeru argentyńskiego wydania L'Osservatore Romano, który ukazał się dzisiaj. Proszę naszego Pana, aby błogosławił tym, którzy pracują w ramach tego projektu służby Królestwu Bożemu, pisze dalej Franciszek. Niech was strzeże Najświętsza Panna i bardzo proszę czytelników, by nie zapominali o mnie w modlitwie, dodaje swoim zwyczajem papież.
Pierwszy argentyński numer watykańskiego czasopisma ma kilka stron własnych, a pozostałe wspólne z wychodzącym już od prawie pół wieku wydaniem tygodniowym w języku hiszpańskim. Bezprecedensowy jest fakt, że redaktorem naczelnym argentyńskiej wersji został niekatolik. Jest nim pastor Marcelo Figueroa z kościoła prezbiteriańskiego w Argentynie, dziennikarz i biblista, zaprzyjaźniony z Ojcem Świętym już od czasów, gdy był on arcybiskupem Buenos Aires. W artykule wstępnym do wydanego dziś numeru redaktor naczelny watykańskiego dziennika Giovanni Maria Vian zwraca jednak uwagę, że obecność niekatolików w L'Osservatore Romano nie jest całkowitą nowością, bo już od dawna pojawiają się tam oni jako autorzy artykułów, w ostatnich latach coraz częściej. Jednym z nich jest żydowski przyjaciel papieża, rabin Abraham Skurka, który również pisze w pierwszym argentyńskim numerze tego pisma.
O znaczeniu, jakie ma publikacja specjalnej wersji L'Osservatore Romano dla Ojczyzny Ojca Świętego, pisze tam też inny z jego przyjaciół, arcybiskup Victor Manuel Fernandez. Ten biblista i profesor teologii moralnej jest rektorem Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego Argentyny.
Arcybiskup Fernandez zwraca uwagę, że media i sieci społecznościowe często są stronnicze i manipulują słowami Ojca Świętego, wyrywając je z kontekstu. Wielu katolików czyta papieża za pośrednictwem mediów i wszystko powtarza za nimi, zauważa argentyński teolog. Mam wrażenie, że tylko nieliczni zatrzymują się, by przeczytać i przeanalizować bezpośrednio to, czego on naucza i co pisze. Dlatego to wydanie pomoże w bezpośrednim dostępie do działalności, gestów i tekstów Franciszka. Bo prawdą jest, że przemawia on przede wszystkim poprzez swoje gesty, ale i nimi można manipulować, a tu jest miejsce na słowo, które wyjaśni ich sens, dodaje arcybiskup Fernandez. W pierwszym argentyńskim numerze L'Osservatore Romano podkreśla on też, jak ważne jest, by papież był znany w swojej własnej ojczyźnie.
Papież Franciszek nie próbuje tłumaczyć cierpienia i to jest coś, co, jak sądzę, bardzo dobrze zrozumiałem w jego sposobie działania. Nie usprawiedliwia on Boga, ale pragnie raczej mówić o Bogu, który jest zawsze bliski cierpiącej ludzkości. Mówił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego redaktor naczelny Pisma Włoskich Jezuitów Civiltà Cattolica.
W ten sposób ksiądz Antonio Spadaro wyjaśniał postawę Ojca Świętego, w której jest miejsce na milczenie i słuchanie wobec cierpienia i trudnych ludzkich doświadczeń, tak jak kiedy był na wyspie Lesbos czy wśród ludzi dotkniętych trzęsieniem ziemi we Włoszech albo też w Auschwitz. Redaktor naczelny Civiltà Cattolica wskazał najważniejsze elementy obecnego pontyfikatu.
Uważam, że dwoma filarami pontyfikatu Franciszka są rozeznawanie i miłosierdzie. Miłosierdzie zakłada głęboką reformę, wewnętrzną reformę Kościoła, reformę misyjną, zwrot misyjny, który papież stara się wnieść do Kościoła od początku swojego pontyfikatu. U podstaw miłosierdzia stoi przekonanie, że nic nigdy nie może oddzielić nas od miłości Pana, który jest zawsze blisko nas i ciągle na nas czeka. Tak więc chodzi o to, by ukazać to oblicze Boga dzisiejszemu pokoleniu, które odczuwa je może trochę jako dalekie, trochę zakryte warstwą kurzu. Miłosierdzie oznacza, że drzwi serca Bożego i Kościoła są zawsze otwarte.
Wybierać życie w prostocie, aby dzielić się z innymi. Takie hasło towarzyszyło w Rydze spotkaniom w grupach. To już kolejny dzień europejskiego spotkania młodych w stolicy Łotwy.
Jego uczestnicy modlą się, dzielą swoim doświadczeniem wiary i poznają lokalne wspólnoty chrześcijańskie. Informuje o tym nasz korespondent, ksiądz Tadeusz Cieślak.
Spotkania w duchu TZ to nie tylko emocje związane z wpadającą w ucho muzyką modlitewnych kanonów czy sylwestrowo-noworoczne Święto Narodów. To także program formacyjny, zadawanie młodym pytań o ich wewnętrzne nadzieje, o motywy i zahamowania dotyczące świadectwa wiary i zaangażowania na rzecz innych. Pielgrzymi mają ponadto okazję, by spotkać się z lokalną kulturą i historią, także religijną, przystąpić do sakramentu pokuty, zapoznać się ze świadectwami dotyczącymi życiowych dramatów czy relacji nauka-wiara. W wydarzeniach tych oczywiście uczestniczą również Polacy.
Ja się nazywam Agnieszka, jestem tutaj drugi raz na spotkaniu młodych TZ. Wczoraj byłam na koncercie chórów, dwóch chórów. Jeden to był chór łotewski i śpiewali pieśni w języku łotewskim, estońskim. Bardzo piękne, byłam bardzo pod dużym wrażeniem w ogóle przygotowania, profesjonalizmu. A drugi chór był to śpiew bardziej gospel, też przepięknie śpiewali. Super, pięknie, naprawdę jestem zachwycona.
Nazywam się Rafał, jestem piąty raz na spotkaniach TZ. Wczoraj byłem na spotkaniu poświęconym walce Łotyszy o niepodległość. Uderzyło mnie z jednej strony podobieństwo do naszej sytuacji w Polsce. Też było Radio Wolna Europa dla Łotwy, też było zagłuszane, też była opozycja, pokojowe demonstracje. Natomiast z drugiej strony była dużo większa opresyjność państwa wobec Kościoła.
Jeżeli chodzi o wczorajsze spotkanie w małej grupie, to chyba najbardziej uderzyło mnie to takie przesłanie, że kiedy mówiliśmy o takich swoich jakichś niepokojach, zmartwieniach, to właściwie odkryłam, że no jest tego dosyć dużo na różnych poziomach też, nie wiem, takich nawet jakichś, nie wiem, krajowych, politycznych, ale takie miałam poczucie takiego jednak, jak jestem tutaj, może dlatego, że jestem na TZ, wśród osób wierzących dużo modlimy się, dużo też myślę o Bogu, to miałam taki jednak spokój, bo jest jakaś taka ufność i chyba to mnie najbardziej uderzyło, że mam taką jakoś, taki spokój.
Podczas medytacji i spotkań w grupach duży nacisk kładziony jest na konkretność zaangażowania młodych. W wieczornym rozważaniu brat Alois odniósł się m.in. do lęków, jakie przeżywają Europejczycy w odniesieniu do fali przybyszów z innych kultur. Przeor wspólnoty z TZ zachęcał do budowania międzyludzkich mostów, do czego nie potrzeba zbyt wielu środków. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Przedłużający się konflikt na wschodniej Ukrainie, uchodźcy z terenów ogarniętych działaniami zbrojnymi, emigracja zarobkowa poza granice Ukrainy. Takie są główne tematy, które tamtejsi biskupi rzymskokatoliccy poruszają w liście pasterskim z okazji dzisiejszych obchodów liturgicznych ku czci świętej rodziny.
Trwający od 2014 roku konflikt zbrojny na Ukrainie pochłonął już przeszło 9700 ofiar śmiertelnych, a przeszło 22 tysiące odniosło rany. Wobec tak tragicznego bilansu stają u progu nowego roku biskupi Ukrainy. W ogłoszonym dziś liście pasterskim na święto świętej rodziny temat skutków wojny wysuwa się na pierwszy plan. Nie sposób było w trakcie tegorocznych świąt nie zauważyć na Ukrainie wciąż pogłębiającej się biedy, uchodźców opuszczających wschodnie regiony kraju oraz coraz powszechniejszą emigrację zarobkową, zwłaszcza na zachód Europy, mówi metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Te święta w tym kontekście przeżywaliśmy, modliliśmy się, prosiliśmy Boże Dziecię, by błogosławiło naszą ojczyznę, byśmy mogli w końcu odczuć pokój, za którym tak bardzo tęskni cały świat, ale w sposób szczególny i Ukraina i mieszkańcy na wschodzie. Dlatego jesteśmy wdzięczni wszystkim za tę solidarność, za każdy gest życzliwości, a także Ojcu Świętemu Franciszkowi, który pamięta o Ukrainie, który zwrócił się o pomoc humanitarną, przede wszystkim dla tych ludzi tam na wschodzie.
Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Należy opracować ogólnokrajowy program walki z handlem ludźmi. Takie wezwanie kieruje do rządu Francji biskup Jacques Blacard. Przewodniczący Rady na rzecz Solidarności przy francuskim episkopacie podkreśla, że problem ten ma charakter globalny, a przeciwdziałanie mu wykracza poza odpowiedzialność pojedynczych państw. Powyższy apel znajduje się w komunikacie wydanym przez biskupa Orleanu przed Międzynarodowym Dniem Modlitwy i Refleksji na temat walki z handlem ludźmi, który będzie obchodzony 8 lutego.
Biskup Blacard zauważa, że handel ludźmi często uważa się za zjawisko minione, ewentualnie ograniczone do odległych krajów na innych kontynentach. Jednak także dziś jego ofiarą pada wiele dzieci oraz imigrantów. Nie zniknęły bowiem przyczyny problemu, takie jak kryzysy, konflikty, klęski żywiołowe czy właśnie wędrówki ludności. Francuski hierarcha przypomina, że w walkę z handlem ludźmi angażuje się na różnych szczeblach wiele organizacji chrześcijańskich. Towarzyszą one jego ofiarom, chronią osoby zagrożone, szkolą odpowiedni personel, budują świadomość społeczną. Dzieci, zwłaszcza imigrantów i uchodźców, należy chronić przed tego rodzaju przestępczością, wskazuje biskup Blacard. A potrzeba do tego, jego zdaniem, prawdziwej polityki publicznej i konkretnych działań socjalnych. Wśród tych ostatnich wymienia on zapewnienie najmłodszym dachu nad głową, jedzenia, opieki zdrowotnej, edukacji i kształcenia zawodowego, a także pomocy prawnej. Wskazuje też na konieczność przyznania statusu ofiar tym nieletnim, którzy padli ofiarą handlu ludźmi.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
1050. rocznica Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży i nadzwyczajny jubileusz Miłosierdzia to zdaniem prymasa Polski najważniejsze wydarzenia 2016 roku. Arcybiskup Wojciech Polak życzy także, by rok 2017 był czasem wspólnego budowania ojczystego domu, któremu na imię Polska.
Mamy może nieraz nawet takie wrażenie, że i w naszych rodzinach, i w naszych środowiskach rosną mury. Dlatego życzyłbym najpierw, by Chrystus, który nas wprowadza w ten nowy rok, był rzeczywiście dla nas wszystkim księciem pokoju. By rodził w naszych sercach pokój, radość, by rodził zrozumienie też tego, że wchodząc w różne ludzkie sytuacje, ma on moc je uzdrawiać.
Prymas Polski dodaje, że 2017 rok powinien być dla nas wezwaniem do pogłębienia wiary. W miejscowości Banie w województwie zachodniopomorskim odbyły się uroczystości pogrzebowe Łukasza Urbana, polskiego kierowcy, który zginął w zamachu terrorystycznym w Berlinie. W liturgii udział wziął m.in. prezydent Andrzej Duda. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył biskup Henryk Wejman, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, który podkreślił, że świętej pamięci Łukasz Urban swoją pracę wykonywał sumiennie, tak by jej owoce zawsze radowały odbiorców, zaś pracowitość i usłużność budziły zaufanie do niego.
Za to świadectwo wiary i służby drugiemu człowiekowi i bronienia jego godności bez względu na wyznawany światopogląd czy kolor skóry, wyrażamy świętej pamięci Łukaszowi naszą wdzięczność.
Hierarcha wezwałby, podobnie jak zmarły, świadczyć innym dobro, bo tylko w ten sposób zachowamy pamięć o Łukaszu Urbanie, a zarazem przyczynimy się do budowania pokoju w narodzie i w świecie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.